Cześć, nazywam się Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowiańskości. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o pewnej ważnej osobie. Ważnej dla mojego osobistego zainteresowania słowiańszczyzną i folklorem, ale nie tylko. To jest osoba, która jest ważna właściwie dla całej nauki o folklorze, o kulturze ludowej. Mowa o takim człowieku, który nazywał się Kazimierz Władysław Wójcicki. To jest człowiek, który w XIX wieku, w czasach romantyzmu, zaczął zajmować się właśnie badaniem kultury ludowej. No i na start muszę zrobić przypis, bo nauka i badania w tamtych czasach wyglądały zdecydowanie inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj mamy bardzo mocno określone metody badawcze i różnego rodzaju sposoby, narzędzia, które wykorzystujemy do badania. Staramy się zachować przy tym maksymalny obiektywizm i jak najmniej ingerować w przedmiot badań. W tamtych czasach panowała zdecydowanie większa dowolność, bo też ta nauka dopiero się w jakiś sposób określała. Dopiero te wszystkie zasady, metodologie i tak dalej, one wtedy dopiero się tworzyły. Dlatego też Wójcicki jest osobą, powiedziałabym, trochę kontrowersyjną, dlatego że z jednej strony jego wkład w badania nad kulturą ludową jest oczywiście nie do przecenienia. Z drugiej strony natomiast, rzetelności naukowej to zdecydowanie mu brakowało. No ale to tak jak Wam powiedziałam wcześniej, to nie jest do końca jego wina, dlatego że takie były czasy i w taki sposób do tej nauki, do badań, do folkloru wtedy się podchodziło. Dzisiaj jest nam bardzo łatwo określić, kto jest badaczem, a kto jest twórcą. W romantyzmie ta granica nie była tak jasno określona. To znaczy osoby, które uważały się za badaczy, bardzo często uważały się jednocześnie za literatów. I tu nie chodzi mi o taką sytuację, że ktoś pracuje na uniwersytecie, wykłada jakiś przedmiot, uczy studentów, zajmuje się badaniami, a oprócz tego pisze jakieś swoje teksty literackie, bo to jest okej. W przypadku romantycznych badaczy często było tak, że to, co oni znaleźli w tych tekstach ludowych, przerabiali i taki przerobiony tekst traktowali jako przedmiot badań. Na tym polegał duży problem. Zresztą właśnie z Wójcickim ten problem jest duży. On w ogóle zaczął badać przysłowia. Zbierał przysłowia i wydał taką właśnie wielką, dosyć nudną, z czego wiem, książkę na temat przysłów ludowych. A potem zaczął się zajmować zbieraniem opowieści, bajek. I tutaj pojawia się pewien problem z jego właśnie tą działalnością naukową. Pewnie wiele z Was kojarzy książkę Kazimierza Wójcickiego. Ona nosi tytuł Klechdy, starożytne podania i powieści ludowe. Ja mam akurat wydanie Państwowego Instytutu Wydawniczego i właśnie słyszycie pewnie w tle, jak tutaj szeleszczą kartki. To wydanie w ogóle wygląda absolutnie straszliwie, to znaczy ono już się nie nadaje tak naprawdę do użytku i powinnam je chyba wyrzucić, ale nie mogę tego zrobić, bo jest tam mnóstwo moich notatek, podkreśleń i tak dalej, więc szkoda byłoby mi strasznie to stracić. No ale z racji tego, że książkę czytałam wielokrotnie i wielokrotnie do niej zaglądałam, no to już jest niestety w stanie agonalnym, powiedziałabym. To jest w ogóle ciekawa książka. To znaczy to wydanie akurat, które mam ja i które Wy pewnie możecie kojarzyć, to jest takie wydanie zbiorcze. Wójcicki ze swojego życia wydał książkę o troszeczkę innym tytule. Ten tytuł brzmiał dokładniej Klechdy starożytne, podania i powieści ludu polskiego i Rusi. Ta wersja współczesna ma ten tytuł trochę zmieniony i ona też jest rozszerzona w stosunku do tego, co Wójcickiemu udało się napisać wcześniej. Pojawiają się nowe teksty, nowe opowieści. Co jest takiego ciekawego w tej książce? No oprócz tego, że Wójcicki nazbierał te teksty, to także do każdego z nich dodawał jakiś komentarz. Zresztą całość też opatrzył wstępem i tak dalej. To, co on myśli właśnie na temat tego tekstu i tak dalej. I pierwszy problem pojawia nam się już na poziomie tytułu, dlatego że słowo klechda, to owszem, teraz kojarzymy już z opowieściami ludowymi, oznaczało raczej zaklęcie magiczne. Wójcicki uznał, że to na pewno jakieś określenie na bajkę i dlatego je wykorzystał, bo ono było takie fajne. No i dlatego mamy właśnie klechdy, starożytne podania i powieści ludowe, wynikające w dużej mierze po prostu z błędu Wójcickiego. Błędy pojawiają się też w samej tej książce, bo niektóre z opowiadań, które on tutaj przytacza właśnie jako opowiadania ludu polskiego bądź też Rusi, nie mają nic wspólnego ani z ludem polskim, ani Rusią. Dlatego, że przytacza tam na przykład serbską opowieść, która w żaden sposób na terenach polskich nie funkcjonowała. Można powiedzieć taka licencja poetyka, no ale właśnie to byłoby okej, gdyby on kreował się raczej na literata, twórcę. Natomiast Wójcicki jednak chciał uchodzić za badacza i robić karierę naukową, powiedzielibyśmy dzisiaj. Mimo wszystko i mimo tych wielu kontrowersji, to trzeba przyznać, że zrobił też kawał niezłej roboty, że te opowiadania pozbierał. Zresztą on nie był jedyny w tych czasach, którzy właśnie sobie tam chodzili po tych wsiach, zbierali te opowieści i potem w dużej mierze przepisywali je na nowo. Wymienić mogę chociażby Romana Zmorskiego i na pewno też kojarzycie wiele z jego opowiadań. Zresztą jest takie fajne wydanie tych opowiadań ludowych, takie dosyć duże, grube, stara książka, gdzie tych opowieści zebranych przez różnych autorów, badaczy powiedzmy, można znaleźć bardzo dużo. I ja myślę, że jakbyście przeszukali swoje biblioteczki takie z książkami z dzieciństwa, to na pewno taką książkę byście znaleźli. Wiem, że było kilka takich wydań, jedna z nich właśnie miała też w tytule słowo klerdy, które jak widać przyjęło się zdecydowanie i funkcjonuje do dzisiaj. A jeżeli chodzi o Wójcickiego i o jego wpływ na mnie i moje życie i moje zainteresowanie tą słowiańszczyzną, to tutaj Wam opowiem o tym, jak na studiach trafiłam na zajęcia właśnie dotyczące opowieści ludowych. Prawdę mówiąc, nie pamiętam, jak to się stało, że na nie chodziłam, co mnie takiego tam zainteresowało, ale były to absolutnie niesamowite zajęcia, były świetne, dlatego że przyglądaliśmy się właśnie tym opowieściom ludowym, wyrwanym gdzieś właśnie z tej kultury ludowej, z folkloru i oczywiście omawialiśmy też je w sposób teoretyczny, to znaczy czytało się chociażby Propa Bartnińskiego, no tych tekstów było tam bardzo dużo, ludzi, którzy zajmowali się badaniem i języka ludowego i też właśnie funkcjonowaniem baśni. Był tam też Eliade, był Malinowski, no było bardzo dużo tych badaczy związanych właśnie z folklorem i z życiem mitów i pewnych też archetypów. I to, co było tam niesamowite, na przykład to, że wiele z tych opowieści naszych, polskich, słowiańskich nawet powiedzmy szerzej, one miały dużo wspólnego z tekstami odnajdowanymi w innych zupełnie częściach świata, co wskazywałoby na jakąś taką być może wspólną pamięć wszystkich ludów. Były to niesamowite historie, niesamowite zajęcia i opowiadanie też i odnajdywanie tych opowiadań i czytanie ich było naprawdę świetną przygodą. No i właśnie gdzieś na tych zajęciach też pojawił się Wójcicki. Ja potem znalazłam ten jego tomik, który dzisiaj już jest w tak fatalnym stanie, no i całkowicie mnie to wciągnęło. Jak już wiecie, ja się interesuję przede wszystkim demonologią polską, słowiańską i u Wójcickiego też jest sporo opowiadań dotyczących właśnie tej tematyki. On opowiada o tym, jak sobie ludzie wyobrażali demony i przytacza historie, które są gdzieś tam podawane właśnie z pokolenia na pokolenie. W tej jego książeczce znajdziecie na przykład też tekst o kwiecie paproci, które no, myślę, że też wszyscy znamy i nie ma sensu go przytaczać w tym momencie. W moim osobistym rozwalającym się tomiku nawet mam pozaznaczane, które opowieści dotyczą konkretnie wyobrażeń demonicznych, no bo to było dla mnie szczególnie ważne i tymi opowiadaniami zajmowałam się przede wszystkim. I jest ich sporo, może nie większość, ale sporo tych tekstów możemy znaleźć o rusałkach, o latawcach, o zmorach, pozdrowienia dla naszej instagramowej zmory, o strzygach, o topielcach, no naprawdę jest tego sporo, no i oczywiście to wspomniany już kwiat paproci. I teraz następuje mała niespodzianka, bo zastanawiałam się też długo w kontekście Wójcickiego i w ogóle tych opowiadań, co jeszcze mogę Wam o nim opowiedzieć. No i pomyślałam, że przeczytam Wam po prostu jedno z tych opowiadań, które on zebrał i które w jakiś sposób zredagował i zamieścił w swoim zbiorze. Mogłabym przeczytać Wam oczywiście o kwiecie paproci, natomiast chyba moim ulubionym tekstem jest jednak inny, zupełnie inny, a konkretnie jest to opowiadanie Oczy uroczne. I też wiem, że niektórzy z Was kojarzą to sformułowanie chociażby z książki Marty Kisiel. Swoją drogą książki Marty Kisiel są super i bardzo je polecam. Był też film pod tym samym tytułem, ale on jest zdecydowanie mniej znany. To był rok 1977. Jego reżyserem i autorem scenariusza był Piotr Szulkin i on się właśnie opierał na tym opowiadaniu. Puszczałam kiedyś ten film studentom, byli trochę zaskoczeni, bo jest to zdecydowanie specyficzne bardzo dzieło, ale również zachęcam Wam do tego, żebyście gdzieś poszukali i sobie ten film obejrzeli, zwłaszcza teraz, kiedy mamy ciągle jeszcze kwarantannę, więc teoretycznie niektórzy z nas mają więcej czasu. Dlatego też serdecznie Wam polecam ten film. No a teraz przeczytam Wam opowiadanie. Oczy uroczne. Bogaty szlachcic w murowanym dworze mieszkał nad Wisłą. Wszystkie okna tego dworu wychodziły na wspaniałą rzekę. Nie było żadnego ani od strony gościńca, ani też obszernego gumna. Długa aleja lip, między którymi przechodziła droga do dworu szlachcica, zarosła trawą i chwastem. Wskazywała, że niewiele sąsiadów to samotne siedlisko odwiedza, że nie znajdziesz tu dawnej gościnności. Pan tego dworu od lat 7 dopiero się z dalekiego powiatu sprowadził, ale wieśniacy mało go znali i nawet z bojaźnią unikali. Okropne bowiem powieści biegały o nim. Z bogatych rodziców urodzony nad brzegami Sanu, od kołyski nieszczęśliwa mu przyświecała gwiazda. Miał oczy uroczne, które chorobę i śmierć ludziom zadawały. Kiedy spojrzał w złą godzinę na bydle, zaraz zdechło. Jeżeli co pochwalił, niszczało zaraz. Ojciec i matka ze zgryzoty pomarli, a pan uroczny, jak go w okolicy nazywano, gdzie nienaliczone zrządził swymi oczyma szkody, przedawszy po rodzicach majątek, przeniósł się nad brzegi Wisły i zamieszkiwał dwór murowany. Wszystkich pooddalał ludzi, zostawiwszy jeno domownika starego, który go na ręku wypiastował i któremu jedynie złe oczy pana nie szkodziły wcale. Pan uroczny rzadko wyjeżdżał z domu, bo za jego oczyma ciągnęły się klęski, śmierć i choroby. Dlatego ciągle siedział obok pana stary sługa, co go ostrzegał, gdzie wieś, miasto czy człowieka zobaczył. Wtedy pan zakrywał oczy nieszczęśliwe albo je spuszczał i zapatrywał się na wiązkę grochowin zawsze w nogach położoną. Znając swoje oczy, którymi pomimo woli nieszczęścia i klęski sprowadzał, kazał wymurować dwór obszerny, ale wszystkie okna obrócił na Wisłę, chcąc tym sposobem, ażeby ludziom nie szkodził ani na własne zabudowania gospodarskie nie patrzył. Dwa razy już mu bowiem spłonęły, kiedy spojrzał w złej godzinie. Mimo to przeklinali go flisy i z trwogą ukazywali na duże okna murowanego dworu, skąd oczy niejednemu zadały chorobę, a burza zawsze niemal w przystani na przeciwnym brzegu, wprost białego, jak nazywano, dworu, wiele statków uszkodziła. Odważył się flis jeden. Podpłynął na łodzi do białego dworu i chciał widzieć pana urocznego. Stary sługa przestraszony wprowadził do komnaty jadalnej zuchwałego żeglarza. Pan, jedząc obiad, rozgniewany, że mu nieznajomy przeszkadza, spojrzał na przychodnia ponuro, a flis dostał takiej febry, że słowa przemówić nie mógł i upadł na progu. Stary sługa z rozkazu litościwego pana wyniósł go do łodzi, dużo dał pieniędzy i odwiózł na brzeg przeciwny. Długo śmiałek chorował. Kiedy zdołał mówić, okropny obraz, w którym wystawił dwór biały i urocznego pana, przestraszył jeszcze więcej wszystkich flisów, co go z ciekawością otoczyli. Od tego czasu każdy żeglarz płynąc po Wiśle odwracał oczy od białego dworu, z cicha się modlił i drżał na samo wspomnienie złych oczu groźnego pana. Już lat 10 minęło, jak dwór biały był przestrachem okolicznych mieszkańców i flisów. Nikt nie odwiedzał pana urocznego, a nieszczęśliwy pędził samotne godziny. Sroga nastała zima. Stadami wilcy wokoło dworu groźnym głosem wyli, a pan domu siedział smętny przy kominie, na którym wielki gorzał ogień, przewracając karty jakowejś księgi. Stary sługa już wszystkie drzwi pozamykał i w tejże samej komnacie, z drugiej strony komita usiadłszy, ogrzewał stare i przemarzłe ciało, naprawiając sieć na ryby. — Stanisławie — rzekł pan do niego — czy dużoście ryb w przerębli nałowili? — Niewiele, panie, ale będzie dosyć dla nas obydwu. — Prawda — mówił nieszczęśliwy bogacz — już tyle lat, a my zawsze samotni. Nieszczęśliwa godzina, kiedy mnie urodziła matka. Zawsze sam, żyję jak pustelnik, bo ludzie uciekają przede mną. I otarł łzy, co zwilżyły nieszczęśliwe oczy. Nagle usłyszeli na dziedzińcu głos ludzki wzywający ratunku. Zadrżał pan domu. Tak dawno nie słyszał obcego głosu. Stary sługa wybiegł z komnaty, a za nim pan uroczny z lampką w ręku. Przed samą sienią stały sanie kryte. Obok nich stał sędziwy człowiek wołając ratunku. Skoro ujrzał wychodzących ze światłem, wyniósł z sani omdlałą żonę, a stary sługa pomógł wysiadać przestraszonej, młodej i pięknej córce. Przyłożono drewek na komin, otrzeźwiono zemdlałą matkę. Pan domu radosny i wesoły dobył zapleśniałych butelek węgrzyna i suto sędziwego ojca pięknej córki raczył. Stary sługa uśmiechał się skrycie, patrząc na radość i wesołe lica swego pana, które zawsze ponurość i smutek od kolebki osiadały. Gość przybyły, rozgrzany starym węgrzynem, opowiadał, jak w drodze zaskoczony burzą zmylił z drogi, a po długim błądzeniu, napotkawszy gromadę zajadłych wilków, zaledwie uciec potrafił i schronić się na podwórzu białego domu. Wnet rozpakowano sanie, a strudzeni, zziębli i wystraszeni podróżni znaleźli ciepły i wygodny spoczynek. Znowu cisza dawna zaległa komnaty, a ogień na kominku słabym jeno przyświecał pomyskiem. Zegar ścienny uderzył pierwszą po północy. Stary Stanisław drzemał przy kominie pilnując ognia, gdy zaskrzypnęły drzwi od sypialni pana i wyszedł uroczny, nierozebrany wcale. Sługa zdziwiony przetarł oczy i pomruknął snem rozmarzony. – Co, panisko biedne jeszcze nie śpi? – Cicho, stary mój druhu – odrzekł pan wesoło. – Spać nie mogę i bodajbym nigdy nie zasnął, a był tak szczęśliwy jako dzisiaj. I usiadł w wielkim krześle przy kominie. Uśmiechał się radośnie i począł płakać. – Płacz, płacz, biedniątko – pomyślał Stanisław. – Prędzej może wypłaczesz z uroku nieszczęśliwe oczy. – Gdyby mi Bóg dał to, co zamyślam – mówił do siebie pan uroczny – niczego bym na tym nie zażądał w świecie. Już 30 lat żyję samotnie jak pustelnik albo zbrodzień. A przecież nie skalałem się występkiem, nie pomyślałem o zbrodni, tylko oczy, oczy moje. Smutek zasępił oblicze przed chwilą radosne, lecz wkrótce znów uśmiech osiadł na dawnym miejscu. Widać, że promyk nadziei spędzał ponurość. Mój stary przyjacielu, a Stanisław spojrzał wesoło, ja może się ożenię. Daj to Boże, zawołał sługa, ale gdzież szukać przyszłej mojej pani? Pan powstał z krzesła, zbliżył się na palcach do drzwi bocznej komnaty, gdzie podróżni znużeni smaczno zasypiali, a wskazując ręką, wyrzekł z cicha – tam. Stanisław kiwnął głową, jakby pochwalał wybór dobry i przerzucił drew na komin. Pan zadumany odszedł do sypialni, a stary sługa pomrukując – daj to Boże, ale nie dojrzeją to gruszki na wierzbie – zasnął twardo. Rano zbudził się podróżny, ale o dalszej drodze nie mógł pomyśleć dla słabości małżonki. Pan domu z radością się dowiedział, że dni kilka zabawią, a Stanisław już zaczął wierzyć, że dojrzeją gruszki na wierzbie. Gość był to szlachcic niemajętny, lecz choć nie miał do zbytku, żył uczciwie i o nic nikogo nie prosił. Upodobał sobie uprzejmego gospodarza i po tygodniu goszczenia rzekł raz do swojej już wiele zdrowszej małżonki. Małgosiu! Coś nasz łaskawy gospodarz smali cholewki do naszej Marysi i ona, jak baczę, nie od tego. Nieźleć by to było. Widzi ci się taki jeno, odrzekła żona, ale w duszy rada była, że co roiła sobie po głowie i mąż potwierdził. Człek nieubogi, nie młokos, nic mu nie brakuje, mówił dalej chodząc po komnacie. Nasza też dziewka nie krzywa i dojrzała w latach, że już można oddać w ten stan święty i pobłogosławić. Po wieczerzy gość sędziwy popijał starego węgrzyna, muskał czuprynę i słuchał z uśmiechem, jak pan domu w pokornej mowie upraszał o rękę panny Marianny. Podobałeś mi się, waszmość, odrzekł po długim namyśle. I kiedy o wiano nie pytasz, ani go żądasz, a masz dosyć własnego chleba, niechże i przędzie kądziel w waszym dworze, a rodzi dzielnych synów. We 3 miesiące pan uroczny miał żonę. Znikła trawa i chwasty z Alei Lipowej, bo je stratowało mnóstwo koni i kolas, co zwiozły krewniaków i przyjaciół panny młodej na wesele do Białego Dworu. W 15 dni gwar ucichł, a droga Lipowa znowu zaczęła zarastać trawą i pokrzywą. Nadchodziła druga zima, a towarzystwo we dworze powiększyło się tylko o jedną panią domu. Liczna czelać, którą przyjął, wkrótce pouciekała, usłyszawszy, że pan ich ma tak nieszczęśliwe oczy. Kilka pozostałych, doznawszy od nich ciężkiej choroby, porzuciło dwór biały, a młoda i dorodna pani w ciężkich przewracała się bólach na bogatym łożu. Tylko mąż przywiązany, z odwróconą głową, ściskał jej ręce zimne i skrzepłe. Wiedziała, że mąż ma złe oczy. Wiedziała, że nimi powiększał jej cierpienia i bóle. A jednak szczerze przywiązana, błagała strapionego o jedno spojrzenie. Mario! Zawołał z ciężkim westchnieniem. Wiem, że nie będę z tobą szczęśliwy, dopóki mam te oczy. Wyłup mi je. Oto nóż ostry, a z twej ręki nie będzie mnie uboleć. Wzdrygnęła się żona na tak okropne żądanie, a pan uroczny, widząc ją niezachwianą, upadł na krzesło i zaczął rzewnie płakać. Na cóż mi ten dar Boży, to szczęście, którego człowiek oczyma doznaje, kiedy wzrok mój klęskę niesie. Ty chorujesz ciężko, Mario. Wierzę, bo uschnie nawet drzewo piękne, gdy na nie w złej godzinie spojrzę. Ale bądź spokojną. Nasze dziecię nie zobaczy już tych oczu. Nie zaszkodzą mu też w niczym i nie będzie pamięci ojca przeklinać. Jękiem tylko odpowiedziała chora małżonka. Pan uroczny wyszedł, zostawiwszy starego sługę. Wkrótce dwa przeciwne krzyki odezwały się z dwóch stron przeciwnych białego dworu. Zakwiliło dziecię narodzone w sypialni. Rozległ się krzyk bolesny, donośny, męski w komnacie, gdzie gorzał na kominie ogień. Płacz dziecięcy zwiastował jego przyjście na świat, że ujrzało promień słońca, a krzyk męski, że ojciec tego niemowlęcia pożegnał się z tym słońcem na zawsze. Dwa oczy, jak dwa kryształy, ze skrwawionym nożem upadły na ziemię. W 6 lat okna wybito i z przeciwnej strony, skąd widok był na obszerną wieś i gumna. Frisy pod samym białym dworem mieli przystań wygodną. Pani domu, zdrowa i wesoła, cieszyła się piękną jak anioł córeczką, która ślepego ojca oprowadzała. Wieśniacy, co stronili od pana urocznego, teraz na widok ślepego pana i dziecięcia nie uciekali jak dawniej. Zniknęła cichość pogrobowa, bo dworzanie i czelać napełniali tak niegdyś dwór biały samotny. Stanisław, już zgarbiony laty, zakopał oczy swego pana w ogrocie. Raz, zdjęty ciekawością, czy się jeszcze zachowały, odgrzebał ziemię i spojrzał. Iskrzyły się jak świece. Ledwie ich blask odbił się o twarz jego, zmarszczkami okrytą, zadrżał, upadł i skonał. Pierwszy raz i ostatni zaszkodziły staremu słudze oczy urocznego pana. Długo ludzie gadali, że dlatego mu dawniej oczy nie szkodziły, bo go pan wielce kochał. Serce przeto odejmowało im siłę. Teraz same, zagrzebane w ziemi, nabrały większej mocy i zabiły wiernego sługę. Pan ślepy serdecznie go żałował. Wystawił mu piękny nagrobek z krzyżem, pod którym flisy modlić się zwykli, gdy w przystani odpoczywali pod białym dworem. Tak właśnie brzmiało opowiadanie Oczy uroczne, które możecie znaleźć w zbiorze Kazimierza Wójcickiego. Tych opowiadań znajdziecie w tejże konkretnej książeczce zdecydowanie więcej. Jest ich tam 68, więc to jest fajna opcja do czytania sobie tak codziennie po jednym i zastanawianiu się nad tym właśnie, jak one długo żyją w naszym świecie, nad tym, jak ludzie sobie je opowiadali na przykład 100 lat temu, siedząc w swoich chatach bez światła elektrycznego i nie wiem, na przykład drąc pierze. Te opowieści żyją i to jest super. One może trochę się już zdezaktualizowały, dzisiaj szukamy innych historii, ale jednak mają one coś takiego, co nas gdzieś przyciąga i co każe nam właśnie wyszukiwać te pewne elementy, które się nie zmieniły. Ta historia o oczach urocznych jest dla mnie naprawdę niezwykła, a to nie jest jedyna z takich właśnie pięknych baśni, które możecie znaleźć w tomie Kazimierza Wójcickiego. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi znać, co myślicie o tym opowiadaniu i w ogóle o samym pomyśle, żebym czasem Wam coś przeczytała. I też dajcie znać, czy w ogóle kojarzycie tę książeczkę albo inne wydania właśnie takich opowieści ludowych zebranych przez romantycznych badaczy, którzy te opowieści spisywali, trochę po swojemu, trochę tak udając pisarzy. I jeżeli je znacie, to które z tych opowieści są Waszymi ulubionymi? My słyszymy się, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Cześć.